urmează Biegunan.
Program Między Biegunami w Radiu Kraków. Kuba Niziński.
Bartek Piziak.
I po tych ścieżkach gdzieś światowych, po których podróżowaliśmy sporo w programie Między Biegunami podczas wakacji, to wracamy
do Małopolski.
No bo zawsze mówimy i zawsze będziemy to powtarzać w programie Między Biegunami, że niekoniecznie czegoś ciekawego trzeba szukać gdzieś bardzo daleko.
No właśnie, Kuba, gdzie jeździsz w Małopolsce, jak masz wolny weekend, wolny jeden dzień? To co wybierasz?
Ja jestem patriotą lokalnym i Nowa Huta jest nieodkryta dla mnie. Tak, cały czas jest nieodkrytą, więc naprawdę to jest miejsce, które cały czas odkrywam. Ale też uważam, że niekoniecznie trzeba wyjeżdżać. Naprawdę następna ulica już może być wyzwaniem i może być czymś, co będzie odkrywcze. Więc drodzy Państwo, tutaj nie kombinujmy za bardzo myśląc, ale będąc w Małopolsce, to tych możliwości jest całe mnóstwo i o tym też podczas wakacji mówiliśmy, bo mówiliśmy przecież o podróżach i wyprawach w Tatry, o tym, o górach, o których możemy mówić całymi godzinami, ale też gdzieś tam między wersami wspominaliśmy o tym, co tutaj jest bardzo niedaleko, o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wspominaliśmy także o imprezie, o której dzisiaj więcej chcemy powiedzieć w Radiu Kraków, a to tak, dlatego, że już niebawem.
Bo warto. To już kolejna edycja imprezy o nazwie Juromania. I o tej imprezie i o Jurze, tak jak wspomniałeś, Krakowsko-Częstochowskiej, a od strony geograficznej Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej dzisiaj więcej z naszymi gośćmi porozmawiamy.
A gdzie się zaczyna Jura?
Gdzie się zaczyna Jura? O, tutaj, tuż za Radiem Kraków, można powiedzieć. Wyjeżdżamy tuż za Kraków i już jesteśmy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W zależności, czy jedziemy bardziej na północ, czy na zachód, to myślę, że tutaj też od naszych gości dzisiaj szczegółów się dowiemy. A są nimi Magdalena Białas, wiceprezeska Klubu Przewodników Jurajskich w Olkuszu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia Zamku Rapsztyn.
Witam serdecznie.
Miało być pytanie o Jurę, tak?
Tak, to do Magdy od razu skieruję. Magdo, ty jesteś też geografką, więc przewodniczką jurajską i tak, jeżeli dobrze gdzieś na twojego Facebooka spojrzałem, to twoja przygoda z przewodnictwem na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej trwa już prawie 20 lat?
Tak, najpierw bardzo ci dziękuję, że powiedziałeś właśnie tą prawdziwą geograficzną nazwę Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Nazwa Jura Krakowsko-Częstochowska jest typowo turystyczną. Super. Natomiast tak, w przyszłym roku mam 20-lecie mojej przygody, bo tak to można nazwać, przygody przewodnickiej. No i co? No, Jura tak naprawdę jest zaraz obok nas, tam gdzie wejdziemy i tak naprawdę im bardziej o niej zaczynamy słyszeć, tym bardziej ją zaczynamy kochać.
Jacku, dla ciebie Jura?
Wiesz co, ja miejsce? Nie jestem geografem, tylko historykiem. Jest dla mnie Szlagodli Gniazd jest takim bardziej pojęciem historycznym, bo on wyznacza de facto tą historyczną granicę pomiędzy ziemią krakowską, później nazwaną Małopolską, no a księstwami śląskimi. Po to te zamki wybudowano, aby broniły granicy ziemi krakowskiej przed spodziewanym atakiem ze strony Śląska. I wiesz, to jest taki teraz specyficzny paradoks, bo o ile kiedyś ten Szlagodli Gniazd miał oddzielać Małopolskę od Śląska, tak teraz de facto Juromania łączy te dwa regiony, bo Jura jest podzielona pomiędzy województwo małopolskie i województwo śląskie i to wydarzenie organizujemy wspólnie.
No właśnie, o to chcieliśmy was też zapytać, bo już, Jacku, można powiedzieć, wyprzedziłeś troszeczkę fakty, ale Juromania jest, nie jest jednym wydarzeniem, to jest cykl wydarzeń, to jest weekend w tym roku 15-17 września i tak jak wspomniałeś, to jest całe święto, można powiedzieć, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, organizowane przez dwa województwa, dodatkowo samorządy położone na Jurze, różne stowarzyszenia, organizacje, bo tych podmiotów, które się angażują w to wydarzenie, jest bardzo dużo. Możecie tak mniej więcej jakoś liczbowo to spróbować przedstawić, bo to kilka lat już minęło. Ta impreza naprawdę super się wpisała.
Rozwija się świetnie.
Kalendarz wydarzeń, które dzieją się w całym regionie, w dwóch właściwie województwach, jeżeli właśnie popatrzymy na granicę. Jak to wszystko się zaczęło?
Zaczęło się dość dawno. Teraz jest chyba szósta edycja. Zaczęło się tak naprawdę bardzo burzowo od tego, że dwa województwa stwierdziły, że chcą coś promować, chcą wydłużyć przede wszystkim ten czas tego sezonu naszego przewodnickiego. No i oczywiście pokazać piękno tej naszej Jury, bo jak ja pamiętam, jak zdawałam egzamin w 2004 roku, to tak naprawdę w ogóle nie było wiadomo, co to jest Jura, tak? Każdy się tego uczył.
Znaczy, dla mnie, wiesz, taką też ważną chyba rzeczą jest to, że no w tym roku jest ponad 30 lokalizacji na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i jakby każda z tych lokalizacji, każda z obiektów, miejscowości, gdzie te wydarzenia będą się odbywały, próbuje robić się troszeczkę inaczej, no bo Jura to nie jest jakby jedna atrakcja, prawda? Kogoś interesuje bardziej historia, więc będzie zwiedzał zamki, ale to jest też miejsce, gdzie można pospacerować, można pojeździć na rowerze i jest tych rajdów rowerowych kilka, które odbywają się w czasie Jurmanii, są marsze Nordic Walking. Będzie można zejść do jaskini, nocne tak. zwiedzanie jaskini. Będzie można się wspinać. Jakby różnorodność tych atrakcji to jest też, tak mi się wydaje, pewna taka cecha, która tę Jurmanię wyróżnia na tle innych imprez, bo jakby dostosowana do zainteresowań uczestników. Każdy naprawdę znajdzie coś dla siebie.
Ja jeszcze chciałam dodać to, że my jako, przypuszczam z tego co kojarzę, jako pierwsi w Olkuszu organizowaliśmy coś też merytorycznego, czyli nie tylko zabawa, oczywiście nauka przez zabawę, ale organizowaliśmy konferencję popularno-naukową, gdzie no, była tak naprawdę ten temat rzeczywiście może do tych niszowych osób skierowana, ale była, tak? I też jest to fajne, że przychodzimy i każdy ma coś no, do zaoferowania do...
I znajdzie coś dla siebie.
Znajdzie coś dla siebie. Od małych dzieci po osoby, które są naprawdę bardzo
no bo nas wszystkich zadaniem jest nie tylko zabawa, tak, i przejście szlakami, tylko przy okazji ta edukacja, która gdzieś tam się będzie tak. przemycać, pewne fakty, jak Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. To właśnie trzeba podkreślać. Bo to jest wiele organizacji, które organizują tę imprezę. Dwa województwa, to wręcz niektórzy mówią, jak wy to zrobiliście, że to się udało
połączyć,
jeden termin dograć. Przecież termin mógł być nawet problemem.
Znaczy ja myślę, że wszystkich nas, jak widzę, bo śmiałam się teraz do Jacka, że chyba w tym roku pierwszy raz będę mogła w jeden dzień pojechać, zobaczyć, co się tam dzieje. Tak naprawdę widzę, że wszystkich nas łączy ta miłość, bo jak rozmawia się z ludźmi, jak widzi się później te relacje, to tak naprawdę widać taką radość z tego, że jest ta Jura, że jest naprawdę tak bardzo piękna, tak bardzo różnorodna. Tutaj Jacek właśnie stwierdził, że można zejść pod ziemię, można polecieć do góry, bo też są i loty balonowe, i też osoby prywatne pokazują z dotu ptaka. Mamy skały, mamy jeziora. No mamy tutaj wszystko tak naprawdę, tak?
No tak, zwłaszcza, że tak przypominam sobie 20-25 lat temu, to głównie wspinacze znali Jurę Krakowsko-Częstochowską i oni tam jeździli z Krakowa, a tak to tak gdzieś oględnie, gdzieś
no
miejscowi.
I ewentualnie fanatycy zamków.
I fanatycy zamków.
I ruin.
Tyle, że te zamki nie wyglądały tak jak teraz, Jacku, bo tak, te zamki teraz wyglądają zupełnie inaczej.
Tak.
Znaczy nie mówię, że są wybudowane nowe, tylko są po prostu odnowione niejednokrotnie.
Znaczy powiem tak, one są bardziej dostosowane do ruchu turystycznego, po prostu przyjazne dla turystów. To, jak wspomniałeś, 20 lat temu, to w większości były no, takie dzikie ruiny tak naprawdę. Okej, bardzo romantyczne i mające bogatą historię, ale no, ich zwiedzanie no, było nie zawsze komfortowe. No, teraz to się zmienia. Raz, że częściowo one są rekonstruowane, odnawiane, po prostu utrzymywane w dobrym stanie, ale coraz bardziej dba się o to, żeby rzeczywiście turysta mógł je w miarę komfortowo po prostu zwiedzić, więc już są jakieś punkty, gdzie można po prostu sobie przysiąść i odpocząć, popatrzeć na ruiny, są kasy biletowe, toalety, kawiarnie, no generalnie idzie to w tą stronę, żeby ten ruch turystyczny bardziej, no mówiąc w cudzysłowie, ucywilizować.
Jak się zmienia Jura na tych przestrzeni lat, jak tam jesteście, bo to jest tak... Bo to jest zmiana gigantyczna. No już wspomnieliśmy troszkę.
Ogromna, słuchajcie, tak jak już wspomniałam, tak jak zaczynałam, to nawet żadnej tablicy nie było, tak? Jeździliśmy, no mówiąc kolokwialnie, na oślep, tak? Zdając egzamin byliśmy bardziej przerażeni, bo mówię, jejku, trzeba wszystko zapamiętać. Teraz, słuchajcie, tej infrastruktury jest przeogromna ilość i to fajnie, dlatego, że ludzie mogą podejść, zobaczyć tablicę z widokiem, tak? Z panoramą, czy o informacje, czy kolejne rzeczy, które dzięki wejściu w 2019 roku ustawy o osobach z niepełnosprawnością, no i właśnie, tyflografiki, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Naprawdę idzie w bardzo dobrą stronę, chociaż niektórzy nas tutaj oskarżają o to, że my przewodnicy zadeptujemy razem z turystami tą Jurę, ale to myślę, że to nie tak. Jeżeli będziemy robić to mądrze i
świadomie.
I świadomie, to będzie naprawdę fajnie.
Ja pracuję w punkcie informacji turystycznej. Wracając do tego pytania, zauważyłem taką rzecz, która właściwie od paru lat się dopiero zaczęła, bo wcześniej tak naprawdę turysta, który nas odwiedzał w dużej części, mówię tutaj o takich mniejszych miejscowościach na Jurze, to był głównie turysta weekendowy, który przyjechał...
Czyli ten, który z Krakowa wyskakiwał albo gdzieś...
Albo ze Śląska. Od ładnych kilku lat coraz więcej osób wybiera Jurę jako miejsce na ogół takiego tygodniowego urlopu, od weekendu do weekendu. Szukają tutaj jakiegoś w miarę fajnego, niedrogiego noclegu i planują sobie pobyt na poszczególne dni i tak w ramach jednodniowych wycieczek poznają północną, południową część Jury. Czasami też odwiedzają Kraków. Tych turystów jest coraz więcej i coraz więcej jest turystów rowerowych. To jest też fajna rzecz. I to zarówno takich, którzy mają sakwy i tą cały szlak Orli Gniazd, rowerowy szlak Orli Gniazd przejeżdżają od Krakowa po Częstochowę, ale też takich, którzy po prostu przejeżdżają samochodami gdzieś z północy Polski, mają z tyłu na bagażniku rowery i traktują miejsce Jura jako miejsce takich fajnych wycieczek rowerowych jednodniowych.
W programie Między Biegunami na antenie Radia Kraków gościmy dzisiaj Magdalenę Białas, wiceprezeskę Klubu Przewodników Jurajskich w Olkuszu oraz Jacka Sypienia, prezesa Stowarzyszenia Zamku Rapsztyn. Nieprzypadkowo, ponieważ, kochani, rozmawiamy o Jurze krakowsko-częstochowskiej, a jeżeli popatrzymy na krainy geograficzne, o wyżynie krakowsko-częstochowskiej. To nie jest jednak najbardziej znana część Małopolski i Śląska, jeszcze, bo jednak turyści jadą w Tatry, jadą w Beskidy, a Jura gdzieś tak bywa traktowana po macoszemu. Natomiast wspomniałeś, Jacku, wcześniej, że to się zmienia. Od kilku dobrych lat zmienia się profil turysty. Ja jak tak sięgam pamięcią, pierwszy raz chyba z 30 lat temu, jak byłem na wycieczce szkolnej, to był Ogrodzieniec, Pustynia Błędowska jako ciekawostka geograficzna, można powiedzieć.
I to tak zjechane ze szlaku.
Tak. No i jeszcze gdzieś po drodze jakieś ruiny, skałki jurajskie i tyle. Jak dzisiaj, zacznę może od Magdy, z waszej perspektywy wygląda planowanie czasu turysty na Jurze krakowsko-częstochowskiej? Na co turyści się decydują? Co chcą zobaczyć? Jak wygląda ich świadomość w ogóle atrakcyjności turystycznej?
No tak, właśnie. To znaczy, można powiedzieć w różny sposób. Jedni są na zasadzie mniej świadomi, to znaczy nie znają Jury i pytają się często właśnie na tych profilach jurajskich. No niestety teraz w dobie tych naszych multimediów jest to ułatwienie poniekąd. Pytanie, co mogę zwiedzić, i na pytanie mam 3 dni i czy mogę zwiedzić całą Jurę. Stwierdziłam, że się chyba przejęzyczyli, powiedzieli 3 tygodnie, tak? Natomiast no, pytają o różne sposoby. Na pytanie, co mogę zwiedzić, pytam, co chcesz zobaczyć, tak? Czy chcesz zwiedzać według szlaków, czy chcesz zwiedzać poza szlakami, czy pod ziemią, czy nad ziemią? Tak jak tu wspomniałam już, jest różnorodność bardzo duża. Zaoferowania mamy od rowerów po latanie, więc myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
A co wybierają głównie? Bo to jest też dla rodzin miejsce, prawda?
No głównie te miejsca komercyjne. Jak na razie są to miejsca chyba najbardziej dostosowane dla rodzin przede wszystkim, czy osób z niepełnosprawnościami. Więc wybierają, tak jak tutaj wspomniałeś wcześniej, właśnie Zamek Ogrodzieniec, czy Pustynie, czy te bardziej znane, czy w ogóle zamki. Jeżeli na przykład przyjeżdża się do Olkusza, no to teraz bardzo znane miejsca pod ziemią, właśnie podziemny Olkusz. I ta infrastruktura naprawdę bardzo, bardzo jest bogata. I co powiem, że jest przedstawiona coraz fajniej. Niektórzy mówią, że może bardziej idzie się w tą taką XXI wiek, tak? Ale te multimedia, które są na przykład w podziemnym Olkuszu, działają na wyobraźnię. Ludzie młodzi muszą coś dotknąć, coś zobaczyć, żeby mogli to zapamiętać, tak?
Sensorycznie.
Sensorycznie, tak. Jak to niektórzy mówią, organoleptycznie. Naprawdę to zapamiętają, jeżeli mogą tego dotknąć. Prowadzę również wycieczki dla osób niewidomych i powiem wam, że jeżeli oni mogą coś dotknąć, posłuchać i powąchać, zapamiętują to naprawdę na zawsze.
A na Jurze jest co dotykać, bo tutaj, nie wiem, to jest raj dla geologów, ale jeżeli odpowiednio poprowadzimy program jakiejś wycieczki, nawet dla młodzieży szkolnej, to oni często mają pierwszy raz okazję w rękach mieć skały no, o historii kilkuset tysięcy lat, kilku milionów wręcz lat.
Tak, oczywiście.
Ja to jeszcze dodam jedną rzecz, że tak mi się wydaje, przynajmniej może Magda mnie poprawi, turyści oczekują też takiej formy współuczestnictwa i przeżycia w jakimś wydarzeniu. Nie tylko oglądania zbiorów muzealnych w gablotkach, ale jakby uczestniczenia w tym oglądaniu, tak jak Magda wspomniała o ekspozycji Podziemny Olkusz, ale mówiliśmy o dotykaniu. Taką atrakcją, która chyba z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jest coś, co nazwaliśmy Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich. To jest 18 rzeźb z brązu, które pokazują wygląd tych średniowiecznych górników usytuowane w różnych miejscach olkuskiej starówki. I te rzeźby są niewielkie i są nisko, więc każdy dziecko, każdy niewidomy może podejść i po prostu wyczuć tę rzeźbę i wyobrazić sobie, jak taki górnik wyglądał. I jakby turyści oczekują też, że będzie coś się działo, więc mamy questy, więc można taki quest rozwiązać, dostać jakiś drobny upominek, wykazać się jakąś wiedzą. To nie są jakieś straszne wymagania encyklopedyczne. Chodzi bardziej o to, żeby uważnie obserwować. Po prostu uważnie obserwować, odpowiedzi kryją się na ogół gdzieś w terenie. Ale też wydarzenia, o których mówimy, wspominamy o Euromanii, ale tak naprawdę w tym roku i parę lat już wstecz, praktycznie co weekend w wakacje na każdym zamku coś się dzieje. Na zamku Rapsztyn, który jest administrowany przez Olkuski Dom Kultury, w tym roku w wakacje w każdy weekend było jakieś wydarzenie i było inne wydarzenie. To nie jest tak, że powielamy program, tylko za każdym razem było coś innego, bo były warsztaty papieru czerpanego, była prezentacja właśnie ekipy rekonstrukcyjnej pokazującej epokę sarmatyzmu. Także tych wydarzeń jest coraz więcej. To też przyciąga turystów, bo nie tylko ruiny, nie tylko ich historia, ale także próba wyobrażenia sobie, jak się wtedy żyło. To jest coś, co faktycznie przyciąga ludzi.
Jacku, mówisz o tym, że całe wakacje coś się działo i ty też, Magdo, całe wakacje też pracowałaś. Kto przyjeżdża? Czy jak zamek się zwiedza, to są nowi ludzie? Czy to wracają rodziny? Jak to oceniacie?
Trudno tak jednoznacznie określić. Znaczy, na pewno jest jakaś... Rodziny z dziećmi, o może tak powiem. To jest jakaś taka grupa, która chętnie odwiedza Jurę, bo tutaj jakby tych atrakcji dla nich jest dość dużo i są, jak mówiłem już wcześniej, zróżnicowane.
Zamki i rycerze zawsze robią wrażenie na dzieciach.
Tak, zwłaszcza jeszcze wydarzenia, które na przykład tutaj wspomnieliście wcześniej, organizacje pozarządowe. Ja też reprezentuję Stowarzyszenie Ekoturystyki Ostaniec, która tworzy właśnie kolejne szlaki, które można przejść, podotykać, zobaczyć i rzeczywiście te miejsca, w których komercyjne, powiedzmy, tak, w których są warsztaty, dzieci mogą coś zrobić, wykonać. To nie tylko na wydarzeniach, jak i Euromania, ale tutaj zaczyna ta oferta być naprawdę bogata cały rok. I też nie, tak jak Jacek wspomniał, nie tylko właśnie w weekendy, tak jak u was na zamku, natomiast również w czasie roku szkolnego, gdzie grupy szkolne przyjeżdżają. Ja widzę też, że uaktywnili się seniorzy. Dla nich też oferta zaczyna być bogata i też mogą właśnie uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach w miejscach turystycznych.
Słuchajcie, wspomnieliście o podziemnym Olkuszu. Ja przyznam się szczerze, nie miałem okazji jeszcze w Olkuszu zejść pod ziemię i tego muzeum odwiedzić, chociaż dużo dobrego słyszałem. Natomiast jeżeli byśmy tak popatrzyli na całą wyżynę krakowsko-częstochowską, bo to jest jednak obszar od Krakowa, sięgający nie tylko na północ, ale na zachód, w stronę Częstochowy, a nawet moglibyśmy jeszcze dalej w kierunku Wielunia zahaczyć, to... Co nowego się tam wydarzyło? Bo mieszkańcy Krakowa, Małopolski bardzo często kojarzą, jeszcze zapomnieliśmy oczywiście o Ojcowskim Parku Narodowym, no ale to wiadomo, klasyk. Wspominaliśmy o Grodzieniec, Pustynię Błędowską. A co jeżeli popatrzymy na północną część tego regionu, już właśnie na tę część śląską, czy bliżej Częstochowy? Bo tam zazwyczaj kojarzy się Olsztyn, ruiny zamku. Tam dawniej, bodajże we wrześniu, bywały pokazy pirotechniczne. Chyba teraz już ich nie ma. Ale tam też są różne ciekawe miejsca. Co tam zmieniło się w ostatnim też czasie?
Magda?
Zmieniło się. No zmienia się tak samo. To znaczy my jesteśmy, śmieje się podzieleni czasami przewodnicy południowi, północni, wiadomo, że nam jest tutaj bliżej oprowadzać. Natomiast no północna również się zmienia. Teraz otwiera się po rekonstrukcji, po badaniach archeologicznych zamek Olsztyn. Naprawdę przebogata. Zapraszam serdecznie. Tam dopiero się będzie działo. No zamki, które są, że tak powiem, jeszcze w innych lokalizacjach również pokazują swoje i otwierają swoje podwaliny. Ale tam atrakcja również jest w postaci takich warsztatów, więc tam też można miejscowość, miasto Żarki, gdzie przebogata oferta dla dzieci, więc każdy musi sobie wejść w dane miejsce, gdzie chce przejechać, zobaczyć, czego szuka, tak? Czy chce się wspinać, czy chce właśnie zejść pod ziemię, bo również na północy mamy kolejną jaskinię udostępnioną, jaskinię głęboką, też można wejść, zobaczyć, posłuchać o nietoperzach, którym się teraz zajmuje, więc nie widzę teraz takiej różnicy, nie widać takiego...
Znaczy, tu jeszcze bym dodał do tego, co mówi Magda, bo to jest teraz rzeczywiście taka duża atrakcja w tej północnej części Jury, czyli zrekonstruowany zamek Bobolice, no i w trakcie rekonstrukcji zamek Mirów Bliźniaczy, ale jeszcze wracając do tego, co mówiłeś o Ojcowie, Ojcowskim Parku Narodowym, no to jest taka Jura w pigułce, prawda, bo mamy i skały, i zamki, i jaskinie, i tłumy turystów, tak. Więc jeżeli się chce też zobaczyć zamki, skały, i jaskinie, ale bez tłumów turystów, to Jura ma zaoferować wędrowania. Naprawdę rewelacyjne miejsca, takie mniej znane, jak, nie wiem, rezerwat przyrody Pazurek. To jest 4 km od Olkusza, ale tam można iść tym szlakiem prawie 6-kilometrowym, nie spotkać żywego ducha, a miejsce jest rewelacyjne. Nowy od 2 lat raptem rezerwat Stołowa Góra, parę kilometrów dalej. Nieodkryte takie bardzo fajne doliny jurajskie, jak Dolina Wodącej czy Dolina Rzeki Udorki z ruinami zamku, który nigdy nie został zresztą dokończony. I to są właśnie miejsca, gdzie można być sam na sam z przyrodą, bez tłumów turystów.
Tak, no i Dolinki Podkrakowskie. Dolinki Podkrakowskie, które jeszcze 10 lat temu, pamiętam, jak mówiłam, Dolinki Podkrakowskie. Jakie Dolinki Podkrakowskie? Gdzie to w ogóle jest? Zresztą też rozmawialiśmy, że niektórzy uważają, że na południe od trasy 94 nie ma Jury. Tam rzeczywiście geologicznie są inne skały, natomiast no, regionalnie można powiedzieć, że Jura sięga do Doliny Wisły, więc serdecznie polecam Dolinki Podkrakowskie. One oczywiście nie wszystkie są nieschodzone, ale są takie perełki, na przykład Dolina Mnikowska, Zimny Dół. Naprawdę są to miejsca, w których można, tak jak Jacek powiedział, odpocząć i być sam na sam z tą przyrodą. No Dolina Udorki oczywiście jest też na granicy tej Jury i Kredy geologicznie, ale tam zaczyna być naprawdę bardzo ciekawie i odkryta niedawno kopalnia krzemienia czekoladowego i co jeszcze dodam, no pokazuje nam się krzemień pasiasty.
No dobrze, Magdalena Białas i Jacek Sypień dzisiaj w programie Między Biegunami. Radio Kraków w programie Między Biegunami. Dzisiaj Magdalena Białas, wiceprezeska Klubu Przewodników Jurajskich z Olkusza i Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia Zamek Rapsztyn i Juromania, która za 2 tygodnie, dobrze policzyłem, za 2 tygodnie odbędzie się, czyli to jest święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i wszystkiego, co tam jest, więc serdecznie zapraszamy, ale na początek, Magdo, chcieliśmy cię podpytać o imprezę, bo ty się nietoperzami już sama powiedziałaś, tak, zajmujesz, a za tydzień festiwal nietoperzowy, tak? Co to jest?
9 września, jest to już 6 festiwal tak naprawdę nietoperzowy, tak nazywamy nietoperzy, festiwal nietoperzy, gdzie no, główny cel jest pokazanie właśnie tych naszych przyjaciół nocnych stworzeń, przybliżenie i obalenie mitów, bo mitów jest bardzo wielu. Ja sama oprowadzam od lat po jaskini Wierzchowskiej, jaskini nietoperzowej i widzę pierwsze co, czy jak wejdziemy do jaskini, to nietoperze nam się wkręcą we włosy, tak? To już takie pierwsze pytanie. No i chcemy przez ten festiwal pokazać, po pierwsze, pokazać osoby, które zajmują się tymi jaskiniami nietoperzami, pokazać tego naszego stworka, czyli głównie tutaj na naszym terenie Podkowca Małego, no i pokazać również dzieciom, tak, żeby zaczęły kochać tą przyrodę taką, jaką jest, a nie przez pryzmat tego, że nietoperze to wampiry.
No, to trzeba odczarować trochę, tak?
Trzeba. I bardziej kojarzą się z Transylwanią niż z Jurą Krakowsko-Częstochowską.
I z wszystkimi horrorami, tak jest.
Jeżeli chodzi o festiwal, jak to będzie wyglądać?
8 zaczynamy konferencją. Jest to taka konferencja popularno-naukowa skierowana i dla dzieci, i dla młodzieży. Przychodzi również młodzież ze szkół podstawowych, jak również dla dorosłych ściśle związanych z nietoperzami, w ogóle ze środowiskiem bioróżnorodnością, bo w tym roku tym się będziemy zajmować. Konferencja zaczyna się o godzinie 10 w Wierzmanowicach, a w drugi dzień mamy takie bardziej nastawienie na rodzinę, na zabawę, właśnie na edukację przez zabawę. Zaczynamy również wycieczkami z przewodnikami z 4 różnych kierunków. Przechodzimy na miejsce, tam są stanowiska. Aktywujemy ludzi lokalnych, czyli przychodzą osoby, które zajmują się w tym naszym obrębie. No i finał o godzinie 14.
Przechodzimy na miejsce, czyli gdzie?
Czyli pod jaskini nietoperzową, gdzie jest finał, natomiast również atrakcje są i pod jaskinią Wierzchowską, i w Dolinie Będkowskiej.
Muszę zapytać, jak już powiedziałaś o nietoperzach, miałaś taką sytuację, że to też jest może jeden z mitów, wchodzisz do jaskini samotnie i wylatuje stado nietoperzy?
Tak, miałam taką, natomiast powiem wam, że nietoperze świetnie poruszają się za pomocą echolokacji, więc one po prostu są ciekawskie i jak wchodzę z grupą, za każdym razem robią rundkę i patrzą, co tutaj przyszło, co tutaj przyszło do mojego domu, tak? Co tu się dzieje?
Ale to ja muszę pójść krok dalej, bo niedawno z Mają Sindalską obalaliśmy mity związane z niedźwiedziami w Tatrach i też rozmawialiśmy o tym, jak się zachowywać w sytuacji ewentualnego ataku, spotkania, czy zagrożenia, czy spotkania. No to jak to jest z tymi nietoperzami, Magda? Powiedz nam, czy mogą się wkręcić we włosy, czy nie wiem, mogą gdzieś na oczy polecić? Nie wiem, bo to różnie w bajkach, w filmach jest przedstawiane, szczególnie właśnie dla dzieci, no i potem się tworzą takie domysły.
Tak, oczywiście, no nietoperze, jak i wilki i niedźwiedzie mają robione zły PR. Oczywiście nie wkręcą się we włosy, nie piją naszej krwi. Są bardzo przyjazne, bardzo nam pożyteczne. Ogólnie mówiąc, na przykład zjadają komary. To tak działa na wyobraźnię, więc są pożytecznymi zwierzętami. Zresztą jak każdy w
jeszcze
przyrodzie.
Mogłyby kleszcze wcinać.
No, akurat nie te. Natomiast słuchajcie, rzeczywiście nietoperze doskonale nas widzą, są ciekawskie, patrzą, co się tutaj dzieje. Przylecą, odlecą, nie trzeba absolutnie panikować, tylko je obserwować.
Dobrze. Czyli 8-9 września
jaskinia nietoperzowa w Wierzmanowicach, jak również pozostałe Dolina Będkowska i Jaskinia Wierzchowska.
I to będzie takie wejście w Juromanię, która tydzień później. I teraz, słuchajcie, możecie trochę więcej powiedzieć na temat tego, co będzie organizowane.
Zrobić dobrego PR-u Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Tak
czas
jest.
Należy do was.
Magdo? Jacek. Dobrze.
Dobra. Moi drodzy, tak jak wspomniałem wcześniej, staramy się, żeby te wydarzenia Juromanii w Olkuszu, w Rapsztynie, w rezerwacie Pazurek trochę nawiązywały do historii miejsca, bo to nie jest sztuką zebrać rekonstruktorów gdzieś zupełnie i innej części Polski i prosić, żeby zrobili bitwę. Więc te wydarzenia, które dzieją się u nas, nawiązują do historii miejsca. Zaczynamy w piątek, 15 września, od wieczornego zwiedzania naszej przepięknej bazyliki świętego Andrzeja w Olkuszu, ale zwiedzania nietypowego, bo z możliwością wejścia na chór organowy i nie tylko posłuchania organów, ale zobaczenia, jak to wszystko w ogóle działa. Będzie tam pan organista, który zaprezentuje możliwości naszego zabytkowego instrumentu. W sobotę, 16 września, zapraszamy na Olkuską Starówkę i tutaj też będą wydarzenia czy działania związane z historią naszego srebrnego miasta, z racji na tradycję górnictwa rud ołowiu i srebra. Będzie można bezpłatnie zwiedzić kolekcję minerałów skamieniałości. Zachęcam szczególnie pasjonatów minerałów, ale będzie można też wziąć udział w takich wydarzeniach towarzyszących, wydarzeniach też skierowanych do rodzin z dziećmi. Na środku rynku w Olkuszu przez wieki stał ratusz. Teraz w jego piwnicach jest ekspozycja podziemny Olkusz, ale kiedyś w tym ratuszu była kancelaria miejska, gdzie spisywano wszystkie dokumenty. I w sobotę, 16 września, też na rynku w Olkuszu, będzie taka, powiedzmy, replika kancelarii miejskiej, gdzie będzie można spisać dokument gęsim piórem, będzie można zrobić papier czerpany, będzie można nauczyć się dawnej kaligrafii. Będą też gry miejskie, będzie też quest. Także tych wydarzeń towarzyszących będzie sporo i będzie coś, co nawiązuje do autentycznych wydarzeń z początku XVII wieku, kiedy to Olkusz jeszcze otoczony murami, był kilkukrotnie atakowany przez oddziały tak zwanych lisowczyków, czyli takie oddziały teoretycznie na żołdzie królewskim, który nie zawsze był płacony, dlatego lisowczycy postanowili sami sobie wypłacać pieniądze, atakując miasta. I nawiązując do jednego z takich ataków lisowczyków na Olkusz, w fosie przed Olkuską basztą, murami miejskimi, spróbujemy zrobić rekonstrukcję takiego ataku lisowczyków na Olkusz, ale z udziałem publiczności. Zapraszamy dzieci, które dostaną replikę taką gąbkową szabli, przejdą krótki kurs fechtunku, podzielimy ich na dwie grupy, czyli atakujących lisowczyków i broniących olkuskich mieszczan, no i tam spróbujemy rozegrać taką bitwę, potyczkę, zobaczymy, jak to wyjdzie. W niedzielę z kolei zapraszamy do zamku Rapsztyn, gdzie już tradycyjnie właściwie organizujemy imprezę w klimacie sarmackim, bo jakby z tą epoką zamek Rapsztyn nam się kojarzy najbardziej. Też rekonstrukcja historyczna będzie nawiązywała do takiego ciekawego epizodu z historii zamku, czyli momentu, kiedy w Polsce panowało bezkrólewie po śmierci Stefana Batorego. Wtedy szlachta wybrała sobie na króla dwóch elektów, czyli Zygmunta III Wazę, Maksymiliana Habsburga i no de facto w kraju trwa wojna domowa. Jedną z takich potyczek bitew w tej wojnie była bitwa najpierw pod Rapsztynem, kiedy wojska Zborowskiego próbowały zdobyć zamek Rapsztyn nieskutecznie, a potem z kolei potyczka między Rapsztynem a Olkuszem, gdzie dowódca zamku Rapsztyn, pułkownik Hawryło Hołb, kozak, wraz ze swoimi żołnierzami rozgromił takie wojska, które szły do Krakowa z pomocą Maksymilianowi Habsburgowi, dzięki czemu Maksymilian Habsburg wtedy królem Polski nie został. Poza tym, jak wspomniałem, będą też wydarzenia nie tylko historyczne, bo będzie rajd rowerowy, będzie marsz Nordic Walking, będą będzie możliwość przymierzenia sobie stroju historycznego i to nie tylko sarmackiego, ale takiego bardzo, bardzo historycznego. Uwaga, pytanie do Magdy. Magda, wiesz co to jest turniura?
Oj nie.
To przyjeźdź do Rapsztyna 17 września.
Zajęta panie, jest wtedy.
Panie będą mogły przymierzyć więc suknię, panowie będą mogli przymierzyć żupan, kontusz, wziąć do ręki szablę, zapuścić szybko wąsy i poczuć się szlachcicem.
Kobieta będzie mogła też ubrać?
Ale rzeczywiście. Więc tych wydarzeń rzeczywiście jest sporo i myślę, że ich różnorodność też powoduje, że każdy znajdzie, mówiąc kolokwialnie, coś dla siebie.
Magdo.
Tak, no ja z racji tego, że zajmuję się jaskiniami właśnie i zapraszami, zapraszam serdecznie oczywiście do jaskiń. Ja w piątek będę miała nocne zwiedzanie jaskini Wierzchowskiej. Tak, Jacek śmieje się ze mnie. Oczywiście nocne zwiedzanie no niczym się nie różni za dnia, bo tak samo ciemno jest w jaskini w nocy jak i w dzień, aczkolwiek w jaskini nietoperzowej możemy zrobić taką ciemność. W jaskini Wierzchowskiej już troszeczkę ciężej, dlatego że jest tam oświetlenie sztuczne i nie trzeba się bać wchodzić. Osoby nawet, które boją się przestrzeni, wchodzą świetnie. No poznamy tych naszych przyjaciół, czyli nietoperzy, bo nietoperze już zaczynają zbierać się w jaskiniach przed hibernacją zimową. W zimę oczywiście, przypominam, nie wchodzimy do jaskiń w rezerwatach cały rok. To tak wykorzystam, póki jestem tutaj. Natomiast wejdziemy tam i zobaczymy piękno w ogóle geologiczne jaskini, tak jak się tworzyła, że wchodzimy do miejsca, które tworzyło się tysiące lat temu, skały, które tworzyły się miliony, jak tutaj już powiedziałeś, lat temu. Będziemy mogli zobaczyć, jest bardzo bliska i posłuchać o tym życiu nietoperzy. Na pewno będą fruwały nad nami. No i posłuchamy ciekawostek, z czym związane są właśnie mity związane z nietoperzami.
Mhm. Juromania za 2 tygodnie.
Ja tak sobie patrzę na całą listę tutaj miejscowości, w których będą te aktywności w ramach Juromanii się odbywać. Naliczyłem się ich prawie 30, jeśli chodzi o lokalizacje. W tych lokalizacjach jeszcze kolejne oczywiście miejsca, muzea, czy obiekty, które organizują różne aktywności. Ja tutaj tak już nie będę o Częstochowie czy Krakowie mówił, ale Olsztyn, Złoty Potok, Podlesice, Okiennik Wielki, Zawiercie Siewierz, Podzawrze, Klucze, Rapsztyn, Olkusz oczywiście, Pieskowa Skała Ojców, jaskinie, o których Magda opowiadała, czy Dolinki Podkrakowskie, Koszkiew, Zamek, Tęczyn. Drodzy Państwo, jest co robić. Słuchajcie, czy jakieś bilety, zapisy, jak to wygląda od tej strony formalnej? W trakcie Juromanii?
Udział w wydarzeniach jest generalnie bezpłatny. Jeśli chodzi o zapisy, to na stronie juromania.pl poszczególne atrakcje, rzeczywiście tam te zapisy obowiązują. To nie chodzi o płatność, tylko o komfort zwiedzania, tak jak wieczorne zwiedzanie kościoła czy jaskinia.
Bo uczestników imprezy na pewno będzie wiele tysięcy ludzi przyjedzie.
Mamy taką nadzieję.
My serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Małopolski, nie tylko Krakowa, żeby w ten weekend w szczególności, 15-17 września, wybrać się na Jurę Krakowsko-Częstochowską, ale żeby także o Jurze nie zapominać w innych częściach roku.
Tak jest. Jacek Sypień, prezes Stowarzyszenia Zamek Rapsztyn i Magdalena Białas, wiceprezeska Klubu Przewodników Jurajskich w Olkuszu, byli gośćmi programu Między Biegunami.
A my Państwa odsyłamy jeszcze do strony juromania.pl i oczywiście do profilu na Facebooku. Całe wydarzenie jest wspierane przez województwo małopolskie i województwo śląskie. Korzystajcie, bo naprawdę warto odkrywać takie ciekawostki.
A za wspólne spotkanie dziękuję. Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Między biegunami.